Ponoć jelita to drugi mózg, tak w każdym razie podkreślają specjaliści. A dziś, czyli 29 maja, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Obchody święta mają na celu zwiększenie świadomości, naszej świadomości na temat zdrowia układu pokarmowego, a także jak ważną rolę odgrywają rządy, producenci żywności oraz przedsiębiorstwa handlowe w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, która trafia na talerze konsumentów. Jak zadbać o nasz układ pokarmowy, co ma wpływ na jego funkcjonowanie, jaka dieta najzdrowsza jest dla jelit, jakie choroby najczęściej wpływają na jego zdrowe funkcjonowanie. To pytanie do, właściwie zbiór pytań do naszego gościa. Małgorzata Ostrowska, dietetyczka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy to prawda, że jelita to drugi mózg człowieka?
Oczywiście. Generalnie nie bez powodu mówi się, że jelita to drugi mózg, bo chociażby bakterie jelitowe produkują nam neuroprzekaźniki, serotoninę i dopaminę. I kiedyś sądzono, że ta komunikacja jest jednotorowa, w takim sensie, że tylko mózg komunikuje się z całym naszym organizmem. Natomiast dziś właśnie wiemy, że działa to w dwie strony i nie tylko mózg się komunikuje ze wszystkimi organami, ale też bakterie jelitowe poprzez działanie nerwu błędnego komunikują się też z naszym układem nerwowym.
Układ pokarmowy jest szalenie ważny dla nas wszystkich i dobrze by było nie tylko w takim dniu jak dziś, ale dobrze się nim zaopiekować, pogrywać z nim higienicznie i po prostu zakładać, bo tak jest, że on się nam odpłaci. Jak to zrobić?
Tak jest. Jak to zrobić? Bardzo prosto i nieprosto jednocześnie. W takim sensie, że bakterie jelitowe do tego, żeby dobrze funkcjonowały, potrzebują pożywki. No i tą pożywką jest błonnik pokarmowy. Więc przede wszystkim w diecie powinniśmy dbać o dostarczanie tego błonnika na co dzień. Natomiast nie oszukujmy się, ale w dzisiejszych czasach większość osób nie dostarcza optymalnej ilości błonnika. Zalecenia mówią, że tak naprawdę tego błonnika powinniśmy dostarczać od 25 do 45 gramów na dobę. On się znajduje przede wszystkim w warzywach i owocach, więc też powinniśmy ich spożywać minimum 500 gram na dobę. W orzechach, w nasionach, w pestkach, w pełnoziarnistych zbożach, takich jak chociażby płatki owsiane, różnego rodzaju otręby, różnego rodzaju mąki pełnoziarniste, makaron pełnoziarnisty, kasze gruboziarniste. Więc jeśli czyjaś dieta polega na tym, że na śniadanie je białą bułkę z plastrem ogórka czy pomidora, na obiad je makaron zalewany jakimś gotowym sosem i mięsem, a na kolację je znowu białą bułkę, to wiadomo, że taka dieta nie dostarczy nam tych ilości błonnika, więc automatycznie my niejako głodzimy te nasze dobroczynne bakterie jelitowe i wtedy pole do popisu mają bakterie patogenne, które oczywiście w zdrowym przewodzie pokarmowym również się znajdują, ale nie powinno ich być za dużo.
Czyli jak zadowolić te bakterie? Tak jak pani powiedziała, dużo błonnika, dużo warzyw, owoców, produktów nieprzetworzonych, tak?
Tak, tak. Generalnie dieta powinna być nisko przetworzona, różnorodna, bogato odżywcza i bogata w błonnik. Czyli najprościej mówiąc, im prościej, tym lepiej.
A co ma pani przeciwko białym bułeczkom?
Białe bułeczki niestety nie zawierają optymalnej ilości błonnika. To jest mąka wysoko oczyszczona, pozbawiona praktycznie błonnika, więc z takiej białej bułki, poza tym, że oczywiście wyciągniemy smak, bo nie oszukujmy się, biała bułeczka oczywiście świeżo wypieczona w dodatku jest pyszna, no ale pod kątem naszego zdrowia, przewodu pokarmowego czy chociażby zdrowia metabolicznego już nie jest idealnym rozwiązaniem, chyba że ktoś ma naprawdę bardzo duże problemy z przewodem pokarmowym i nie może przyswajać błonnika, no bo z tym przewodem pokarmowym to też zależy.
Są sprawy, na które mamy wpływ, a są sprawy, na które mamy trochę mniejszy wpływ. Trochę mamy, bo na przykład polityków wybieramy, producentów żywności też możemy wybrać i też przedsiębiorstwa handlowe, które dostarczają tę żywność, też możemy wybrać. No ale mimo wszystko, poza tym, że możemy wybierać te produkty, które są określane mianem ekologicznych, sprawdzać zawartość, to co jest napisane na etykiecie, to jednak jesteśmy trochę podporządkowani temu, jaką politykę ma nasze państwo, jaką politykę mają przedsiębiorstwa, no i przede wszystkim producenci żywności. Więc jak się poruszać także w tym gąszczu, bo mówiła Pani o pewnych produktach, które należy dostarczać, żeby ten nasz układ pokarmowy był szczęśliwy i zdrowy, ale też chodzi mi o jakość produktów.
Tak, no mamy też wpływ na to, co ląduje na naszym talerzu. Natomiast już na to, jakiej jest to jakości, nie zawsze mamy nawet pełną świadomość, jak dany producent dany produkt wyprodukował. Więc w miarę możliwości, jeśli chodzi o warzywa czy owoce, no to idealnym rozwiązaniem byłoby wybierać warzywa od jakichś lokalnych rolników, ekologiczne, bez pestycydów, bez glifosatu. To samo tyczy się pełnoziarnistych zbóż typu kasza gryczana, najlepiej gdyby była pozbawiona glifosatem. No ale wiadomo, że nie żyjemy w idealnym świecie. I nie wszyscy też mogą sobie pozwolić na ekologiczne produkty, które nie oszukujmy się, no zawsze będą droższe niż te hodowane w sposób tradycyjny czy konwencjonalny. Więc jeśli mamy to postrzegać zero-jedynkowo, że albo wybieram ekologiczne, albo wybieram nic, no to każde dostarczanie warzyw, owoców czy pełnoziarnistych zbóż, nawet abstrahując od metody produkcji czy hodowli tych produktów, no będzie się przyczyniało do naszego zdrowia, tak? I no, warzywa oczywiście z popularnych marketów będą miały mniej wartości odżywczych niż takie hodowane ekologicznie czy w swoim własnym ogródku, no ale jednak jakieś wartości odżywcze będą nam dostarczały, więc lepiej mieć coś niż nic.
Mamy pytanie od słuchacza, który pyta o białko. Oczywiście w kontekście tego funkcjonowania, czy też dobrostanu naszego układu pokarmowego. Co z białkami?
Oczywiście, no białka są ważne, bo białka są niezbędne do regeneracji całego organizmu, do regeneracji komórek. Aminokwasy są też podstawowym budulcem naszego organizmu, więc jak najbardziej białko w diecie powinno być, musi wręcz być. Natomiast u osób z problemami ze strony przewodu pokarmowego też nie zawsze będzie sprawdzała się ogromna ilość białka w takim sensie, że podaż białka powyżej 2 gramów na dobę z tego względu, że wysoka podaż białka w diecie może przyczyniać się do przerostu bakterii proteolitycznych i gnilnych w przewodzie pokarmowym, co znowu będzie podkopywało nasze zdrowie.
Jest jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie białka, ale tutaj chodzi o różnego rodzaju preparaty, które są zażywane, zwłaszcza przez tych, którzy ćwiczą na siłowni po to, żeby No właśnie, czy to ma sens?
Odżywki białkowe, tak zwane, popularne.
Tak. Mhm.
Białko w proszku. No generalnie z takiego technologicznego punktu widzenia to odżywka białkowa pod względem chemicznym nie różni się zbytnio od takiego mleka modyfikowanego dla dzieci. Natomiast odżywki białkowe często mają różnego rodzaju dodatki smakowe, słodziki. No i takim najbardziej popularnym słodzikiem, który jest dodawany do wielu odżywek białkowych, jest sukraloza. A są badania, które mówią, że sukraloza ma bardzo negatywny wpływ na mikrobiotę jelitową, więc oczywiście takie odżywki mogą być dodatkiem do diety, natomiast muszą mieć jak najkrótszy skład i jak najmniej dodatków. Najlepiej, gdyby to było nawet takie białko bezsmakowe. Jest wiele preparatów dostępnych na rynku, które już mają tak jakby krótki skład, bez różnego rodzaju dodatków, wzmacniaczy smaku, tylko po prostu trzeba ich poszukać.
A jeśli chodzi o inne czynniki, które wpływają na dobrostan naszego układu pokarmowego, na przykład pora przyjmowania posiłków i to konkretnych produktów, mówi się o tym, że warzywa i owoce zbyt późno jedzone niezbyt dobrze działają na układ pokarmowy. To prawda czy fałsz?
I prawda, i fałsz. Wszystko zależy od tego, no jak późno zjemy ten posiłek, bo generalnie ostatni posiłek, który spożywamy, powinien być spożyty co najmniej 2-3 godziny przed snem, żeby przewód pokarmowy zdążył go strawić. I wtedy drugorzędne znaczenie ma, czy to będzie posiłek, który zawiera warzywa, owoce, białko, węglowodany. Natomiast jeśli ktoś je bezpośrednio przed snem, typu za 5 minut kładę się spać, ale przez cały dzień nie jadłem, więc to jest idealna pora, żeby zacząć piesze wędrówki do lodówki, no to wiadomo, że wtedy przewód pokarmowy no nie zdąży strawić tego posiłku, a w nocy nasz układ współczulny, który odpowiada między innymi za trawienie, odpoczywa, aktywuje się układ przywspółczulny, nerwowy, no i wtedy wszystkie procesy zwalniają, więc zwalnia również trawienie, więc ten posiłek, który spożyliśmy bezpośrednio przed snem, może zalegać w przewodzie pokarmowym, co w konsekwencji może prowadzić do chociażby przerostów bakterii w jelicie cienkim.
A jaka dieta jest najzdrowsza dla jelit?
Jaka dieta jest najzdrowsza dla jelit? Taka, którą jesteśmy w stanie utrzymać długoterminowo. Najważniejsze zasady to takie, aby dieta była jak najmniej przetworzona. Czyli jeśli wybieramy jakiekolwiek produkty, czy to będą gotowce, czy niegotowce, i na liście znajduje się składnik, który zawiera jakieś nieznane nam nazwy, czy w ogóle nie rozumiemy, co to może być, no to takiego produktu nie wybieramy. Czyli generalnie wybieramy produkty nieprzetworzone i przetwarzamy je w domu. A jak tą dietę nazwiemy, ma już drugorzędne znaczenie. Natomiast z punktu widzenia populacyjnego, za najzdrowszą dietę świata została uznana dieta śródziemnomorska, czyli generalnie jednak dieta bogata w warzywa, w owoce, w pełnoziarniste zboża, w mięso, ryby, jaja, owoce morza, strączki, produkty mleczne. I jeśli chodzi o funkcjonowanie przewodu pokarmowego, to do tej pory sądzono, że bakterie jelitowe do tego, żeby były w cudzysłowie szczęśliwe, potrzebują tych od 25 do 45 gramów błonnika na dobę. Natomiast już dziś wiemy, bo generalnie badania nad mikrobiotą jelitową trwają dopiero kilka ostatnich lat, więc cały czas się uczymy, co wpływa na tą mikrobiotę jelitową. I dziś już wiemy, że nie chodzi tylko i wyłącznie o ilość błonnika, ale nasze bakterie jelitowe kochają różnorodne grupy produktów, różnorodne frakcje błonnika, więc im bardziej różnorodna dieta, im bardziej czerpiemy z różnych grup produktów spożywczych, tym nasze bakterie są bardziej szczęśliwe, bo dostarczamy też więcej różnego rodzaju antyoksydantów, polifenoli, które też wpływają na różnorodność tej mikrobioty jelitowej.
Kiedyś to anegdota, pewna pani doktor zaleciła mi dietę śródziemnomorską, więc zapytałam właśnie o te kwestie żywieniowe, pragnąc potwierdzić moją koncepcję, co tak naprawdę oznacza dieta śródziemnomorska. I ona powiedziała, to tak, to też, ale jeszcze do tego bym dorzuciła styl życia, czyli rzucanie talerzami i rzucanie mięsem. Oczywiście to był żart, ale chodziło po prostu o to, żeby nie kumulować stresu, żeby rozładowywać ten stres w bardzo różny sposób, chociażby poprzez aktywność społeczną, prawda? To samo z tym rzucaniem mięsem. To oczywiście był żart, ale jak rozumiem, właśnie ta aktywność fizyczna i w ogóle taki nasz dobrostan też w sensie psychicznym ma znaczenie, prawda?
Oczywiście, właśnie bakterie jelitowe giną w cudzysłowie pod wpływem stresu. I zazwyczaj stres jest taką podstawą wszelkich chorób, które powstają w naszym organizmie. Najbardziej niestabilne w naszym przewodzie pokarmowym są bakterie z rodzaju bifidobakterium i one właśnie tak jakby znikają z tego naszego przewodu pokarmowego pod wpływem stresu. Więc oprócz tego, że na zdrowie naszego przewodu pokarmowego wpływa dieta, no to też wpływa nasze nastawienie psychiczne. To jak radzimy sobie ze stresem. Aktywność fizyczna oczywiście może mieć pozytywny wpływ pod warunkiem, że jest to umiarkowana aktywność fizyczna.
Co to znaczy natomiast umiarkowana?
Powiedzmy 3 razy w tygodniu, tak po około 45 do 55 minut. Natomiast u sportowców zawodowych, którzy mają już kilka jednostek treningowych albo trenują kilka godzin dziennie, czy nawet u sportowców amatorów, którzy trenują kilka godzin dziennie, już również dochodzi do zaburzeń mikrobioty jelitowej. Więc sport to zdrowie pod warunkiem, że nie przesadzamy z jego ilością.
I nie jest to sport wyczynowy. No tak. Zatem czego sobie życzyć? Czego dietetyczka życzy nam wszystkim z okazji Światowego Dnia Zdrowia Układu Pokarmowego?
Żeby brzuch był zawsze pełny, ale żeby nie towarzyszyły temu żadne przykre objawy ze strony przewodu pokarmowego, czyli żadne biegunki, żadne zaparcia, żadne gazy, wzdęcia, tylko żeby on funkcjonował prawidłowo i nie uprzykrzał życia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te życzenia, czego, że tak powiem, i sobie, i Państwu życzę. Pani Małgorzata Ostrowska, dietetyczka, była dziś gościem Radia Szczecin na Wieczór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pozdrawiam. Spokojnej nocy.